Gość dnia Radia Gdańsk.
W studiu Radia Gdańsk, prezes portu lotniczego w Gdańsku Tomasz Kloskowski, rozmawia Grzegorz Armatowski.
Dzień dobry panie prezesie, witam w studiu Radia Gdańsk.
Dzień dobry.
To już 50 lat portu lotniczego w Gdańsku. Taki ważny jubileusz świętować będziecie już niebawem, ale ja chciałbym pana zapytać o inne kluczowe decyzje dla gdańskiego lotniska, które sprawiły, że tak się rozwinęło. Na pewno jedną z nich było powołanie spółki. To było 30 lat temu.
Tak jest. 30 lat temu miasta Gdańska, Gdyni i Sopotu weszły do spółki i zaczęło to lotnisko mieć taki regionalny punkt widzenia, taki nasz. Chociaż przypomnę, że 30 lat temu nasze miasta miały tylko 15% udziałów. To się dopełniło w 2001 roku, kiedy marszałek województwa przejął udział Skarby Państwa i od tego momentu no to już faktycznie jesteśmy regionalni, a nie krajowi.
Ja pamiętam jeszcze ten mały terminal, taki niebieski bodajże dach, kiedy była bardzo uboga siatka połączeń. Były wtedy chyba tylko trzej przewoźnicy byli, prawda? SAS, jak dobrze pamiętam, LOT.
30 lat temu, tak. Jak przychodziłem do pracy, był Aeroflot z lotami do Sankt Petersburga, LOT do Hamburga i Warszawy i SAS do Kopenhagi. A najładniejszym tam budynkiem był terminal Lekstonia z takimi złotymi szybami, tak jak teraz budynek LOTu na Starówce.
Dzienne operacje wtedy można było policzyć na palcach dwóch rąk.
O, wtedy to żeśmy tak naprawdę jak dwa samoloty były na płycie, to ja pamiętam, że myśmy biegli z aparatami fotograficznymi, żeby robić marketingowe zdjęcia, że u nas jest jakikolwiek ruch lotniczy. Także pamiętam również, jak byłem na targach lotniczych, to odprawialiśmy 200 tysięcy pasażerów, a ja musiałem robić literówkę o 1-0 i udawać, że jest 2 miliony, no bo nikt nie chciał ze mną rozmawiać.
A pamiętam takie zdjęcie archiwalne, gdzie nawet Air France stał na płycie lotniska.
No zdarzało się, natomiast ja bym powiedział, że 30 lat temu to lotnisko słynęło z czego innego, z golonek. Była taka restauracja w terminalu krajowym, który dzisiaj jest magazynem i pamiętam, że piloci startujący z Hamburga zamawiali golonki. Jak wylądujemy, to zjemy, ale golonki były przepyszne wtedy. Może ruchu nie było lotniczego, ale golonki były.
No i wtedy Polska weszła do Unii Europejskiej w 2004 roku i wtedy się zaczęło.
Tak, to był game changer, nasze wejście do Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że to spowodowało też liberalizację ruchu lotniczego, czyli linie lotnicze mogły latać gdzie chcą. No i tanie linie weszły na nasz rynek. I od tego momentu to po prostu wystrzeliła eksplozja, bo po prostu my wszyscy normalni ludzie zaczęliśmy latać.
I to wtedy zaczęła się ta złota era dla gdańskiego lotniska?
Tak, ja bym powiedział, że te 30 lat to już jest złota era, bo to tak stopniowo żeśmy realizowali punkt po punkcie. Jak pasażerowie przyszli, to nagle się zaczęli wysypywać z tego terminalu, który dzisiaj jest passé i jest do zburzenia. Ale można powiedzieć, że rok 2012 to kolejny kamień milowy, czyli euro. I po raz pierwszy żeśmy infrastrukturą zaczęli wyprzedzać ruch lotniczy. Bo wcześniej to było tak, że myśmy gonili tego króliczka, a od euro uciekamy przed króliczkiem.
Do euro to za chwilę dojdziemy, ale ja bym jeszcze zapytał właśnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Jaki to był przeskok, jeśli chodzi o liczbę pasażerów?
No to jest dokładnie 2004, powiedzmy sobie tak, 500 000 pasażerów odprawialiśmy przed wejściem naszym do Unii Europejskiej. No a później żeśmy poszli w miliony, tak? Przypomnę, że ostatnio 6 milionów odprawiamy, jesteśmy na poziomie 6 milionów. Także to jest tak, setek tysięcy na miliony przeszliśmy.
I się okazało, że ten terminal był już za mały wtedy.
Ten w 97, ja jeszcze przypomnę, że jak myśmy go oddawali w 97 roku, to tam hulał wiatr. Tam był jeden samolot, 3 godziny przerwy, jeden samolot. Wszyscy najemcy, którzy powprowadzali się w 97 roku, po 2 miesiącach przyszli do mnie i powiedzieli, że rezygnują. Tam były garnitury, tam były różnego rodzaju sklepy i mówią, panie prezesie, tu nie ma pasażerów. Oczywiście poczekaliśmy jakiś czas, świat się zmienił i dzisiaj każdy, kto prowadzi jakąś działalność gospodarczą, chciałby być na tym terminalu i obsługiwać te miliony pasażerów.
Potem był drugi terminal, bardzo nowoczesny jak na tamte czasy. Pamiętam takie ruchome schody, można było sobie wjechać na piętro i podziwiać samoloty. Co prawda przez szybę, no ale zawsze to było coś.
Najbliższy taras widokowy mamy we Wrocławiu i niestety tak zostanie. Tutaj trzeba pamiętać o jednym, że my staramy się też na lotnisku, żeby pasażerowie koncentrowali się na podróży lotniczej. Naprawdę, ludzie na lotnisku są zakręceni. Bardzo często jest tak, że wołamy ich, a oni siedzą i nie słyszą tego. W związku z tym obcinamy te tak zwane tarasy widokowe, ale myślę, że w przyszłości nadrobimy to i zrobimy jakiś punkt widokowy, żeby mieszkańcy Trójmiasta mogli podziwiać fantastyczny widok na lotnisku.
Ten drugi terminal już trochę pomógł wtedy, ale to wciąż było za mało.
No, euro to było takie wyzwanie, że nie dało się tego obsłużyć tą małą infrastrukturą. Także można powiedzieć, że euro było takim wyzwaniem, które spowodowało, że musieliśmy zbudować, ale nawet nie tylko terminal, ale całe nowe lotnisko. Myśmy, przypomnę, na euro zbudowali płyty postojowe, drogę kołowania, bazy techniczne, system odprowadzania wód opadowych, no i oczywiście terminale, żeśmy słowackiego przecież przekładali. Także można powiedzieć, że 2012 to zupełnie nowe lotnisko.
2007 to był ten czas, kiedy Platini ogłosił, że euro 2012 będzie w Polsce i na Ukrainie. Pan wtedy też skakał z radości, pamiętam.
No wtedy osiwiałem, tak, wtedy osiwiałem, bo to pamiętajmy jeszcze, że myśmy trafili wtedy na kryzys finansowy. Myśmy nie mogli, ja pamiętam, chodziłem między bankami w 2007 roku, 15 bankami, a one znikały, one bankrutowały. Jeden bankrutował, banki nie chciały nam pożyczyć pieniędzy, a bez finansowania zewnętrznego, myśmy tam mieli środki unijne, część środków udziałowców, ale bez banków byśmy nie zamknęli tego finansowania. Na szczęście pod koniec tego kryzysu finansowego znalazły się banki komercyjne, które chciały nam pożyczyć, ale to wiele osób tam osiwiało.
No ja pamiętam to gigantyczne przedsięwzięcie, pamiętam ostatniego kierowcę, który przejechał ulicą Słowackiego, tą starą ulicą Słowackiego, która tak prowadziła po prawej stronie lotniska. Można było do Banina dojechać, no i nagle się okazało, że trzeba tę drogę zamknąć.
Tak jest, no i ja tam też pamiętam, tam był taki domek, bo to jeszcze w 97 rok otwieramy terminal. Całe Trójmiasto walczy o inwestorów zagranicznych, o gości, turystów, a naprzeciwko terminala domek. Przed domkiem dziadek siedzący, krówki się pasące i ta kanka mleka. To powiem szczerze, że to naprawdę był taki widok takiej sielskiej, anielskiej wioski i jednocześnie dynamicznego miasta, które chce się rozwijać i czeka na inwestorów.
A ja pamiętam też protesty mieszkańców Banina, Rębiechowa, którzy mówili, no jak my teraz do Gdańska będziemy dojeżdżać przez ulicę Nowatorów.
No zgadza się, to zamknięcie drogi było konfliktowe, że tak powiem społecznie, natomiast ono musiało nastąpić, bo nie byłoby rozwoju lotniska. Tam trzeba było zbudować na tej starym śladzie ulicy Słowackiego są płyty postojowe, w związku z tym i terminal jeszcze, ten nowy, także nie było innej możliwości.
A ten efekt euro 2012 jest jeszcze odczuwalny, czy już nie?
No ja uważam, że jest, ale widzimy go na mieście, niekoniecznie na lotnisku, ponieważ jakbyśmy spojrzeli na przykład na nację hiszpańską. Ja przypomnę, że jak spojrzymy na turystów, Niemcy byli u nas od zawsze, sentymentalna podróż. Później pojawiły się nacje skandynawskie, ale Hiszpanie pojawili się po euro. I to był właśnie efekt tego, że wielu hiszpańskich kibiców pojawiło się tu pierwszy raz i później zaczęli odwiedzać nasze miasto. Ja pamiętam jeszcze Irlandczyków, którzy dzwonili sprzed terminala tego pierwszego, pijąc piwo, bo Irlandczycy jak wylądowali, to przez kilka godzin pili piwo na terminalu.
To było wejście na mecz,
było tam.
W Gdańsku to nawet
i pamiętam, jak jeden z nich wziął telefon i zadzwonił do żony i mówi, kochanie, jak tu fajnie jest. A ona mu przez telefon powiedziała, czyś ty zwariował, bo on jeszcze powiedział, musimy tu na wakacje kiedyś przyjechać. Ona mówi, czyś ty zwariował. Tylko pamiętajmy, właśnie myśmy tak w 2012 byli postrzegani przez Europę, jako ta żelazna kurtyna, jako ta taka dzisiejsza Rosja, ta nie wiadomo, niedźwiedzie chodzą, może nas zastrzelą, może... No to jeszcze było 10 lat temu.
Mówi pan, że euro jest widoczne bardziej na mieście, no ale na lotnisku też jest przecież tłok. Też ludzie przylatują samolotami do Gdańska.
No tak, i dlatego pamiętajmy, że to jest takie sprzężenie zwrotne, że jak się region rozwija, miasta się rozwijają, to i lotnisko się rozwija i odwrotnie. Jeżeli się lotnisko rozwija, to rozwijają się miasta i regiony. Także ci turyści są widoczni i tu, i tu.
A na ile gdańskie lotnisko czuje się odpowiedzialne za rozwój w ogóle województwa pomorskiego?
Och, to powiem tak, że my raczej nawet o tym nie rozmawiamy, tylko czynimy, bo ja uważam, że to, co robimy dla kultury i dla sportu, dla jakości życia naszych mieszkańców, czyli około 5 milionów, 4-5 milionów każdego roku inwestujemy w sport i kulturę, żeby po prostu naszym mieszkańcom żyło się lepiej. Robimy też różne imprezy, biegi po drodze startowej, prywatki dla seniorów, spotkania, pikniki dla młodzieży. No też chcemy, żeby to lotnisko nie było tylko takim punktem, z którego rozpoczynasz podróż i kończysz, takich, żeby się kojarzyło, żeby ono się dobrze kojarzyło naszym mieszkańcom.
Były też trudne czasy dla lotniska, pandemia. Pamiętam, że zamykano lasy, a pan podjął ważną decyzję, żeby rozbudować pirs. Odważnym człowiekiem jest pan, muszę przyznać.
No ale to razem z udziałowcami, to też powiedzmy, że to była taka gra zespołowa, tak?
Była to odważna decyzja.
No bardzo odważna. Ja powiem tak, była odważna, natomiast kto nie podejmuje takich ryzykownych decyzji, to nie pije szampana dzisiaj. No i dzisiaj możemy powiedzieć tak, że jesteśmy wygranymi w Polsce, tak? Żadne lotnisko polskie z dużych nie jest przygotowane do rozbudowy. Teraz będą musieli rozbudowywać się pod rekordowym ruchem, a my możemy czekać. Dwa, że zrobiliśmy tą rozbudowę taniej, bo ja przypomnę w pandemii, jak koszty wzrosły budowlane. Także tu jesteśmy wygranymi, no ale to było pewne ryzyko, które dzisiaj wiemy, że się opłaciło.
A jakie szkody wyrządziła pandemia?
Oj, pandemia to był taki Armagedon. Ja jeszcze przypomnę, że przed pandemią myśmy mieli kilka kryzysów, tak? Bo myśmy mieli 2001 rok, czyli World Trade Center i kryzys z tym związany. Później był wybuch wulkanu. Później był kryzys finansowy 2007-2008. No i ta pandemia jako największy. Ja myślę, że pandemia taki bardzo mocny mentalny kryzys. Pamiętajmy, no myśmy na początku pandemii, to 80% społeczeństwa myślało, że świat kończy, a my wszyscy umrzemy. Dlatego takie dosyć duże spustoszenie chyba w głowach nam porobiła pandemia. Dla nas to tak naprawdę nagle z rentownej firmy w ciągu dwa lata staliśmy się nierentowną. Musieliśmy pożyczać z banku pieniądze, żeby przeżyć.
Ale banki były chętne, żeby pożyczyć, czy nie?
Nam akurat tak. Ja pierwszy telefon, który dostałem, jak tylko samoloty przestały latać, dostałem właśnie od dyrektor z banku PKS-a, czy potrzebujesz pieniędzy. No i to był ten komfort, że mając finansowego partnera z tyłu, wiedziałem, że mogę teraz zarządzać kryzysowo, bo damy radę.
14 lotnisk jest w Polsce. Bydgoszcz, Szczecin, Olsztyn, no to nie jest konkurencja dla gdańskiego lotniska, ale Poznań, Katowice to już
znaczy,
tak.
Ja uważam, że każde lotnisko jest konkurencją. Lotniska konkurują między sobą, ale niekoniecznie mówimy o takiej konkurencji, że pasażer z Gdańska poleci z Katowic. I to jest ten pasażer, czyli mieszkaniec z Gdańska poleci z Katowic, czy poleci z Modlina, bo tam jest tańszy lot. Natomiast pamiętajmy, że linie lotnicze bardzo często, jak wchodzą do danego kraju, to mówią, wejdziemy do jednego punktu, na jedno lotnisko. I my wtedy właśnie konkurujemy ze sobą, czyli żeby pozyskać na przykład takiego British Airways, to my konkurujemy z innymi lotniskami w Polsce.
Żeby oni chcieli latać do Gdańska, a nie do Poznania.
Tak jest, tak jest. I taka konkurencja raczej jest. A to, czy ten pojedynczy pasażer poleci akurat, pojedzie sobie do Modlina, czy na Chopina, czy gdzieś nawet do Katowic są tacy, którzy jadą, no to już jest taka mniejsza konkurencja, bym powiedział.
A marzy pan o tym, żeby z Gdańska można było latać za ocean, czy niekoniecznie?
Ja bym marzył sobie, żeby lotnisko się rozwijało i żeby nasze miasta i region się rozwijały. Natomiast ja wiem, że latanie przez huby to jest nic złego. W związku z tym latanie przez huby jest bardziej efektywne dla przewoźników. Jak ono jest efektywne ekonomicznie, to przewoźnicy są silniejsi. Także ja bym się nie zapinał na takie loty bezpośrednie, które nie mają rachunku ekonomicznego. Ja jestem ekonomistą, więc wolę, żeby to było dobrze zbudowane.
A jakie jest pana zdanie na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego? Jest pan za, przeciw, czy może tak jak patron lotniska? Za, a nawet przeciw.
Znaczy, ja twierdzę, że dzisiaj problemy są w centralnej Polsce. I te problemy można rozwiązać dwojako. Albo posegregować ten ruch na wiele lotnisk, na 5, ale to będzie mniej efektywne. Ja jestem zwolennikiem, żeby ten ruch jednak zrobić jednym lotniskiem dla centralnej Polski i może ono się nazywać CPL czy CPK, natomiast za 15 lat, a nie teraz. I oczywiście ten projekt, który jest obecnie, to on jest przerysowany. Jego trzeba doprowadzić do racjonalności, czyli mniejszy projekt.
A ilu pasażerów docelowo chciałoby obsługiwać gdańskie lotnisko i za ile lat?
No ja bym chciał, żeby lotnisko cały czas się rozwijało i myślę, że przy tej jednej drodze startowej my jesteśmy w stanie obsługiwać 15-20 milionów pasażerów rocznie. Jak będziemy obsługiwali 10-12, to się zaczniemy zastanawiać spokojnie, co dalej. Bo wtedy myślę, że będziemy nawet przed taką decyzją jak w Warszawie, jeżeli ten ruch lotniczy się będzie tak rozwijał. No bo jeżeli ktoś wymyśli teleportację, no to stracimy pracę z dnia na dzień. Natomiast wtedy trzeba się będzie zastanowić, bo to zawsze tak jest, że lotnisko najpierw jest budowane poza miastem, ale miasto, aglomeracja się rozrasta i w pewnym momencie lotnisko jest w środku miasta. I myślę, że ale to już nasze dzieci będą się zastanawiały nad tym, jak to zrobić, jeżeli lotnisko znajdzie się nagle w środku miasta. Gdzie je przenieść, czy przenieść i podejmować takie decyzje.
Szans na budowę drugiej drogi startowej w tym miejscu nie ma, no ale chyba nie ma takiej potrzeby nawet.
Nie ma takiej potrzeby. Mamy przepustowość 48 operacji na godzinę. To jest, jako ciekawostkę powiem, taka sama przepustowość jak dwóch dróg startowych w porcie lotniczym Chopina.
Plany na przyszłość, na te najbliższe lata?
Więc na, razie jemy tort urodzinowy i świętujemy.
Okej, ale ja gdzieś wyczytałem, że ten stary terminal, ten pierwszy jednak zostanie wyburzony.
Zburzony zostanie, tak. No, teraz projektujemy płyty postojowe, bo teraz w najbliższym czasie przy tym rosnącym ruchu będziemy potrzebowali płyt postojowych, ale również będziemy budować trzeci hangar lotniczy, bo obsługa MRO, czyli techniczna, wymaga już kolejnej inwestycji w tym zakresie. DHL będzie powiększał swoją bazę, czyli będziemy stwarzali jak najlepsze warunki dla firm operujących na lotnisku. W pewnym momencie rozbudujemy też terminal i wtedy ten pierwszy terminal zostanie zburzony.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia Radia Gdańsk.